Słowo wstępu. Słuchajcie, znamy się. Z jednymi się bliżej znam, z innymi trochę mniej. I temat, który można powiedzieć dzisiaj jest na tapecie kolokwialnie, rzecz ujmując. Fajnie jest omawiać w gronie ludzi, których się nie zna. Wiecie, bo wtedy ja nic nie wiem o ludziach. No, oni też o mnie nic nie wiedzą. Natomiast kiedy znamy się w jakiejś mierze, gdzieś ktoś coś słyszał o takich czy innych problemach, to nie możemy sobie pozwolić na wykład. Dlatego, że wykład to jest tylko teoria. A życie ma to do siebie, że konfrontuje nas z wieloma różnymi sytuacjami, w których lepiej lub gorzej dajemy sobie radę, a czasami nie dajemy sobie rady. Niech to będzie takie tytułem wstępu. Myślę, że więcej się wyjaśni, jak już będziemy omawiali temat, który przygotowałem. Bardzo wielu ludzi myśli, i czasami w rozmowach też to wychodzi, a jest przekonanych, że Biblia niewiele mówi na temat małżeństwa. No, starają się znaleźć te fragmenty, gdzie Biblia mówi na temat małżeństwa. No, nie trudno je znaleźć rzeczywiście. 1 Koryntian, rozdział 7, Efezjan, rozdział 5, a jeszcze można przytoczyć wypowiedzi Jezusa. No i wydaje się, że tego jest summa summarum nie za dużo. Ale czy na pewno? Ja twierdzę, że Biblia jest księgą o małżeństwie. A na jakiej podstawie? Kiedy dotrzemy do listu do Efezjan, kiedy czytamy w 5 rozdziale o tych relacjach między mężem a żoną, to Paweł kończy te rozważania takim stwierdzeniem. Ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Czyli mówiąc wprost, pewne zasady, o których Paweł tam sporo mówi, czasami w zaskakujący sposób, znajdujemy je dokładnie wtedy i tam, gdzie jest mowa o relacji Kościół-Chrystus, Chrystus-Kościół. Tak więc cała Biblia jest o małżeństwie. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy sięgnęli do takich fragmentów, które pozornie wydają nam się niemałżeńskie. Ale tylko pozornie. Wiem, że jutro Tomek będzie tutaj mówił na trochę inny temat, nie chcę zdradzać go. Natomiast ja chcę powiedzieć o praktycznej stronie małżeństwa. Żeby o tym powiedzieć spokojnie, muszę zrobić kilka takich fundamentalnych kroków. Właściwie wszyscy musimy je zrobić. Cóż to jest małżeństwo? Ciekawy jestem, jakbyśmy odpowiedzieli na takie pytanie. Co to jest małżeństwo? Związek mężczyzny i kobiety to najczęściej zostałoby powiedziane. No ale co to jest ten związek? Ja myślę, że gdybyśmy mieli najkrócej to opowiedzieć, to moglibyśmy powiedzieć tak oto. Małżeństwo to wspólne życie. To wspólne życie. Oczywiście męża, żony, no i po jakimś czasie pojawiają się dzieci. A szerzej widząc to, rodzina. Ktoś kiedyś powiedział bardzo pięknie, że najszczęśliwsze lata w życiu człowieka to są te wczesne. Wtedy żyją prababcie, pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, no i my. Kiedy stajemy się dorośli, większości z tych ludzi już nie ma. to powoli my się stajemy dziadkami. Wspólne życie tak wielu ludzi i wspólne życie przede wszystkim męża i żony, to jest coś, no powiedziałbym, niezwykłego. Dlaczego wszyscy ludzie nie żyją ze sobą wspólnie? Wokół są same wojny, nie widzicie tego? Narody się ze sobą kłócą, kibice drużyn różnych się ze sobą kłócą i biją. Czasami jedna rodzina jest tak podzielona, że nie jest w stanie funkcjonować w pełnym składzie. O jakim wspólnym życiu mówimy? A jednak Biblia mówi, że małżeństwo to jest wspólne życie. Czy mamy Biblię? No to najpierw Efezjan 5:31. Ostatnimi czasy zauważyłem, że w moim zborze niektórzy nie otwierają Biblii, więc od paru dobrych tygodni zamęczam ich. Was też trochę będę zamęczał. Efezjan 5:31. Co tu jest napisane? Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Gdybyśmy na to spojrzeli tak literalnie, to jest niemożliwe. No, z dwóch ludzi nie stanie się jeden człowiek. Zawsze to będzie dwójka ludzi. No dzisiaj trzeba powiedzieć jeszcze do tego, że to zawsze jest mężczyzna i kobieta. Nie ma innego związku małżeńskiego. Mężczyzna i kobieta nigdy nie staną się jakąś trzecią płcią. Nie staną się jedną osobą. Zawsze będą dwoma osobami. A jednak Biblia mówi, że tych dwoje będzie jednym ciałem. Jednym ciałem. I drugi fragment, który jest dla nas ważny, Mateusz 19:3-6. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? A on odpowiadając rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. W tych dwóch fragmentach znajdujemy dwie takie graniczne informacje. Po pierwsze, mężczyzna i kobieta opuszczają dotychczasowy sposób funkcjonowania, czyli opuszczają swoje domy. A po drugie, nigdy nie mogą tego związku zerwać. I wszystko, co dzieje się pomiędzy, to jest wspólne życie małżonków. Czasami z dodatkiem rodziców czy dziadków, dzieci, ale w centrum są małżonkowie. Mąż i żona. Dlaczego tak ważne jest, żeby zobaczyć te graniczne informacje? Dlatego, żeby nikomu z nas nie przyszło do głowy, a Żydom przychodziło do głowy, jakby tu zrobić, żeby nie być małżeństwem? No nie układa nam się, nie dogadujemy się. Wiemy, że dzisiaj nawet w wielu kościołach chrześcijańskich nie jest to problem, żeby nastąpił rozwód, czy jak to w niektórych kościołach się nazywa tak bardzo ładnie, unieważnienie małżeństwa. Jak zwał, tak zwał. Ludzie, którzy żyli ze sobą, już ze sobą nie żyją razem. Ale Biblia mówi, że to nie wchodzi w rachubę. Nie ma takiej możliwości. Na samym końcu, jak zapomnę, to mi przypomnijcie, coś chcę na temat tego powiedzieć, ale to jako dodatek, taki suplement. Ale na początku musi być rozpoczęcie wspólnego życia. I to, co nas interesuje, to jest to pomiędzy. Czyli zakładamy, że małżonkowie to są ci, którzy rozpoczęli to wspólne życie w taki rzeczywisty sposób, Znaczy opuścili swoje rodziny i założyli nową i mają świadomość, że tego związku nie mogą zerwać. Nie, że im zabroniono, zakazano, tylko rozumieją to, że związek jest nierozerwalny. I to, co jest pomiędzy, to nas dzisiaj będzie interesowało. Wspólne życie oznacza nic innego jak wspólnotę. To jest wspólnota życia, wspólnota interesów, wspólnota myśli, wspólnota działania, wspólnota pragnień. Możemy mnożyć, ale najważniejsze, żebyśmy zapamiętali, że małżeństwo jest wspólnotą. Owszem, w tej wspólnocie pewne rzeczy mogą się wykuwać w rozmowach, w modlitwach. To prawda. Ale nie ma małżeństwa, które składa się z dwojga ludzi, którzy zupełnie żyją innym życiem. To nie jest małżeństwo. Ci ludzie nigdy nie założyli tak naprawdę rodziny. Może i opuścili swoje stare rodziny, ale nigdy nie założyli swojej rodziny. Powody, dla których są razem, mogą być bardzo różne, ale na pewno nie tworzą rodziny, jeżeli chcą żyć zupełnie w różny sposób. Dlatego tak ważne jest, żeby małżeństwo było zakładane przez ludzi wierzących. Za chwilę o tym powiem dlaczego. Dlatego też tak ważne jest, jeśli już ci ludzie są wierzący, żeby ci ludzie byli odpowiednio przygotowani do małżeństwa. Czyli mówiąc inaczej, byli duchowo przygotowani, byli dorośli duchowo do małżeństwa. Nie zawsze wiek tutaj determinuje to przygotowanie. Wiek oczywiście jest ważny, ale nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to duchowe przygotowanie, ta duchowa dorosłość. Za chwilę o tym powiemy więcej. Powiedzieliśmy, że małżeństwo jest nierozerwalne w tym sensie, że aż do dnia, kiedy Bóg podejmie decyzję, że któryś z małżonków, czy oboje, odchodzą z tego świata. To jest jedyny sposób na fizyczne rozłączenie się małżonków. Teraz troszeczkę o tym fundamencie, o którym mówiłem, i przejdziemy do praktycznych rzeczy. Małżeństwo chrześcijan, rodzina chrześcijańska zbudowane są na fundamencie, którym jest Chrystus. Nie na słowie tym pisanym, tylko na żywym słowie, czyli na Chrystusie. Ktoś powie, czy jest różnica? Tak, jest różnica. Dlatego, że można to słowo znać nawet na pamięć. Ale jeśli nie mamy żywej społeczności z Chrystusem, jeśli nie mamy żywej wiary, jeśli nie mamy bliskości Pana, to słowo będzie tylko prawem, systemem nakazów i zakazów. Ale nie będzie dla nas fundamentem, na którym bezpiecznie stoimy. Taki praktyczny przykład. Wracam z podróży, a często wyjeżdżam. Podjeżdżam pod mój dom, a widzę, że moja żona serdecznie żegna się z jakimś facetem. Całuję go w policzek, on wsiada do samochodu i odjeżdża. Co mogę sobie pomyśleć? Co byście pomyśleli? Nikt by nic nie myślał? Byłoby wam to obojętne? Hydraulik, tak? No to ciekawy hydraulik, którego się całuje na koniec wykonanej pracy. To, co się w głowie pojawi, będzie świadectwem tego, na czym zbudowane jest nasze małżeństwo. To, co się pojawi w głowie na widok tego, co jest przed moimi oczyma, będzie świadectwem o tym, na czym nasze małżeństwo zostało zbudowane. dwie skrajne reakcje. Jedna reakcja, a co się dzieje w ogóle? Mnie nie ma w domu. O co chodzi w ogóle? Pojawiają się podejrzenia, zaczyna się gotować we wnętrzu. No, podejrzewamy co? Zdradę. To świadczy o tym, że małżeństwo, w którym jestem, nie jest zbudowane na Chrystusie. Cóż się okazuje, kiedy podjeżdżam, wysiadam z samochodu, a moja żona mówi, no szkoda, że cię nie było, bo właśnie mój kuzyn mnie odwiedził, którego tyle lat nie widziałam. Nic się złego nie stało. Ale ja nie pomyślałem nic złego. Nie wpadłem na to, że mogło się przydarzyć coś, co by zburzyło nasze małżeństwo. Dlaczego? Bo nasze małżeństwo jest zbudowane na Chrystusie. A to wyklucza tego typu myślenie. Ktoś powie, oj naiwny, naiwny. Moi drodzy, albo wierzymy Chrystusowi, albo nie wierzymy. Musimy wybrać, na czym budujemy. Ja buduję na Chrystusie i chciałbym, żebyśmy dobrze spojrzeli głęboko w swoje serce i zapytali samych siebie, na czym my zbudowaliśmy nasze małżeństwo. Powiem więcej. Moi kochani, jeżeli nasze małżeństwa nie będą zbudowane na Chrystusie, to nasze rodziny też nie będą zbudowane na Chrystusie. Myśląc o rodzinach, myślę o dzieciach lub też innych uczestnikach rodziny, przecież może się pojawić mama któregoś z małżonków, którą trzeba się zaopiekować, ale to nie będzie zbudowane na Chrystusie, jeśli samo małżeństwo nie jest zbudowane na Chrystusie. Ale powiem jeszcze coś dalej. Jeśli nasze małżeństwa, nasze rodziny nie będą zbudowane na Chrystusie, to nasze kościoły też nie będą zbudowane na Chrystusie. Dlatego, że ludzie, którzy są nauczeni podejrzliwości, nieufności, są niepewni, nie potrafią kochać i sami nie doświadczają miłości, kiedy zbiorą się razem na nabożeństwie, dokładnie te same uczucia mają w stosunku do wszystkich zebranych. A niby co się ma zmienić w momencie, kiedy przekraczam próg zboru? Samo się nic nie zmieni. Ponieważ to jest w moim sercu i w mojej głowie. Więc jest niezwykle ważne, abyśmy potrafili, budując na Chrystusie nasze rodziny, nasze małżeństwa, korzystać z pełni błogosławieństw, które wynikają wprost z faktu, że jesteśmy uczestnikami Królestwa Bożego. Efezjan 4, 22 i 4, 24. 4, 22. I czytamy. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I 24. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Kiedy małżeństwo może się udać? Kiedy małżeństwo może być powodem radości? Wtedy, kiedy stary człowiek umarł, pojawił się nowy człowiek. Jeżeli biorą się za małżeństwo ludzie, którzy nie są nowym stworzeniem, którzy nie odnowili się, jak mówi Słowo Boże, nie zewlekli z siebie starego człowieka, to powiem tak, to są ryzykanci. Ponieważ spróbują tworzyć małżeństwo z dwojga ludzi, którzy są jednym wielkim siedliskiem różnych egoizmów. Człowiek, jeśli nie jest skoncentrowany na Chrystusie, jest skoncentrowany na sobie. Wyobraźmy sobie mężczyzna i kobieta skoncentrowani na sobie. Nie na sobie wzajemnie, na sobie. To jest nie do pogodzenia. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to mężczyzna i kobieta są zupełnie różni. Nie tylko fizycznie, ale psychicznie również. Jak mają funkcjonować razem? Skoro oni chcą żyć swoim życiem. Nie da się tego pogodzić. Wcześniej czy później dochodzi do rozwodu. Teraz przejdźmy do praktyki. A zaczniemy od takiej ciekawej rzeczy. Jesteśmy małżeństwem. Mam żonę chrześcijankę. Fajnie. Dobrze jest mieć żonę chrześcijankę. Nie zdradzi mnie. Nie zostawi mnie, bo jej nie wolno. Nie odejdzie sobie nigdzie. W końcu Biblia mówi, że ma być mi posłuszna. No to ja mogę sobie pozwolić praktycznie na wszystko. Mogę robić, co chcę. Ponieważ żona jest bez wyjścia. I odwrotnie. Mam męża chrześcijanina. Jak to dobrze. To tacy fajni ludzie. Nie będzie mnie bił. Będzie się troszczył o mnie. Będę przy nim bezpieczna. Cokolwiek zrobię, jakąkolwiek awanturę, no to co z tego? Przecież on i tak musi być ze mną. Tego typu myślenie świadczy o tym, że człowiek, który tak myśli, jest nieodrodzony duchowo. Jest skoncentrowany całkowicie na sobie. I tak naprawdę unieszczęśliwia męża lub żona. A jeżeli ten mąż i ta żona są akurat wierzący, to co prawda nie ma czyśćca, ale chyba czyściec przechodzą na ziemi teraz. Żeby przetrwać. Żeby przeżyć. Czy myślimy czasami tak o swoich męża lub żonach? Przecież nie ma wyjścia, musi być ze mną. Jeśli mam to do głowy przyszło, no to coś z nami jest nie tak. Coś z nami jest niewłaściwie. I warto byłoby się nad tym poważnie zastanowić, ponieważ tak być nie może. Powiedzieliśmy wcześniej, że cała Biblia mówi nam o małżeństwie. No to przejdźmy do praktyki. Jakub, 2 rozdział, bardzo proszę, otwórzmy sobie. Cóż jest tu napisane? Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Poświęcimy trochę czasu temu fragmentowi. Jak ktoś by zapytał, o czym ten fragment jest? No a jak o czym? O relacjach w Kościele. Oczywiście, że tak. O relacjach w Kościele. A przecież mąż i żona gdzie żyją? W Kościele. No ale jak to w ogóle można ze sobą pogodzić? No to jest do braci. Najważniejszym przesłaniem tego fragmentu jest stwierdzenie. Wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie. Co to jest wiara? Ja wiem, że teologicznie powiemy spodziewaniem się tego, czego nie widzimy i tak dalej. Ale przejdźmy na taki praktyczny grunt. Społeczność z Bogiem, społeczność z Jezusem, wykonywanie Jego woli. Takie rzeczy nam się kojarzą. Poznawanie Jego słowa, kochanie Go. A to jest coś bardzo praktycznego. To się dzieje w naszym życiu. A przede wszystkim się to dzieje gdzie? W małżeństwie. Ponieważ w małżeństwie najczęściej, najwięcej czasu mamy, aby się to mogło realizować. Wiara, która jest martwa, nie jest widoczna w małżeństwie. Jak wyglądają nasze domy? Czy zdarza się w naszych domach sporo kłótni, niesnasek? Czy zdarza nam się niewłaściwy sposób potraktować małżonka czy małżonkę? Czy potrafimy doprowadzić do awantury z powodu czegoś, co uważamy, że powinno zaistnieć, a nie jest, bo żona, nie wiem, niezorganizowana, spóźniła się, bo mąż nie pamięta, roztrzepany, zainteresowany swoimi sprawami. Co wtedy się dzieje? Ja wiem, że wy się nie kłócicie, ja to rozumiem. Wiem, że wam się nie zdarza. Uśmiechy potwierdzają, że się nie zdarza. Ale są tacy, którym się zdarza. Dlaczego? Dlaczego się zdarza? Ktoś powie, no życie. Pastorze, życie. No właśnie, to nie jest życie. Tam na tym polega cały problem. Że to nie jest życie. Życie to Chrystus. A czy w Chrystusie są kłótnie, awantury, sprzeczki, nieporozumienia? Ja takiego Chrystusa nie znam. Cóż to pomoże, mój drogi, że będziesz mówił swojej żonie, kocham cię. A na każdym kroku dasz jej do zrozumienia, że tak naprawdę jej nie kochasz. Że to tylko taka słowna przygrywka, żeby była fajna atmosferka. Nie wiem, może ktoś zna to powiedzenie, ale usłyszałem je wiele, wiele lat temu. Bardzo mi się podoba, kiedy żona po wielu latach pożycia pyta się męża, mężu, czy ty mnie kochasz? No przecież ci to powiedziałem w dniu ślubu przy ołtarzu. Nic ci nie zmieniło od tego czasu. Druga strona, czyli w ogóle nic nie mówi. Ani żona, ani mąż. Co za zimne małżeństwo. Jak możesz mówić, że kochasz Chrystusa, a w relacjach ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi nie potrafisz powiedzieć, że ich kochasz i nie potrafisz tego pokazać, że ich kochasz. Jeden przykład z Biblii. Znamy historię Zacheusza. To taki niewielki człowiek. Jak Jezus przyszedł do miejscowości, w której mieszkał, koniecznie był zainteresowany tym, żeby zobaczyć, kto zacz. Nawet mu do głowy nie przyszło, że może porozmawiać z Jezusem. Wlazł na drzewo, na sosnę dokładnie. No i siedzi, patrzy. I co się stało? Jezus mógł przejść obok niego, pomachać mu. Kazanie już powiedział, wszystkich kocha. No ale co by to znaczyło dla tego człowieka? No nic. A on stanął pod tym drzewem, mówi, Zacheusz, chodź tu. Idziemy do ciebie do domu, będziemy spożywać wieczerze. I ten prosty gest Jezusa, co sprawił? W czasie tej wieczerzy Zacheusz podjął istotne decyzje. Mówi, Panie, połowę swojego majątku rozdaję ubogim. A jeśli kogoś ograbiłem, dwójnasób mu to zwracam. Wiara Zacheusza nie okazała się tylko pustymi słowami, ale okazała się w działaniu. Masz żonę? Masz męża? W działaniu okazuje się, czy są dla ciebie ważni. To nasze decyzje, nasze czyny świadczą o tym, jak cenimy sobie tą drugą osobę. A wcale nie słowa. Wcale nie obojętność. Wcale nie trwanie jakieś. Żono, kocham cię. No, cieszę się. Ale jak jej dasz kwiatek zza pleców, to będzie rozpromieniona. A może ci dobrej kawy zrobić? No nie, no kawy może. A może herbatki? Może ciasteczko? A przed chwilą tak nie było. Dlatego, że wtedy, kiedy rozpoczynamy działanie w miłości, miłość z drugiej strony zaczyna odpowiadać. To tak się dzieje. A jak w Kościele jest? Czy jest inaczej? Dokładnie tak samo. Ale wiecie co? Jeżeli ja tego nie potrafię zrobić w stosunku do mojej żony, to ja tego nie zrobię w stosunku do kogoś w kościele. Dlatego, że jeszcze więcej mnie dzieli od tego człowieka. To, co zrobię w stosunku do mojej żony czy do mojego męża, otwiera drzwi do tego, żeby to samo uczynić w kościele. I kiedy miałem takie dobre dni i czekałem na tą niedzielę i przyszedłem na nabożeństwo i podchodzę do człowieka, do którego się nigdy nie odzywam i mówię: bracie kochany, jak dobrze cię widzieć. No co ty? Wiesz, chciałbym, żeby po nabożeństwie poszli na dobrą kawę. Niemożliwe. Powiedz, co ci się stało, ponieważ nigdy do mnie się nie odezwałeś nawet. No kocham cię. No ja też cię kocham. Ale to się nie da inaczej zrobić, rozumiecie? To się samo nie dzieje. To się nie dzieje samo. Jezus był otoczony 12 ludzi. Oni zawsze wiedzieli lepiej, co trzeba zrobić. I gdyby to od nas zależało, to pewnie wielokrotnie byśmy machnęli ręką i powiedzieli: bez sensu są ci ludzie. Nie da się z nimi nic załatwić. Piotrek, jak coś palnie, to zaraz jest problem. Judasz, wiadomo, kombinuje, oszukuje, nie będzie z niego pożytku. Andrzej, przecież to jest niewierzący chłop. Jan, Jakub, o to są dobrzy ludzie. Jak chcieliśmy przenocować u Samarytan, nie chcieli nas pod dach puścić, to co chcieli zrobić? Ogień z nieba i podziękować za gościnę. Ale Pan Jezus cierpliwie rozmawiał z nimi. Inwestował w nich. Jeśli jesteś mężem, inwestuj swoją żonę. Inwestuj swoją miłość w swoją żonę. Niech ona później zainwestuje w swoją miłość w ciebie. To jest inwestycja. Czy wiecie, że będziecie, jak jesteście rok po ślubie, czy wiecie, że będziecie jeszcze żyć 50 razem? A może i 60? No niektórym na taką informację wypadają włosy z głowy. Ale inni... Nie patrzcie na mnie. Myśmy mieli kilka dni temu 33 lata, także spokojnie. Ale inni myślą: no dobrze, ja mam z tą kobietą przeżyć jeszcze dziesiątki lat. To ja muszę w nią zainwestować. I ona myśli dokładnie tak samo. Wiara bez uczynków jest martwa. Miłość bez uczynków jest martwa. Małżeństwo to nie jest tylko patrzenie sobie w oczy, ale to coś o wiele więcej. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać, czy wasze żony mają się w co przyodziać? Ile razy słyszycie: nie mam się co ubrać? Wiecie, co większość mężów robi? Idzie do szafy, otwiera szafę, mówi: no patrz. Rzeczywiście, tak mówiąc, że tak powiem obiektywnie, szafa pełna. Ale masz pewien problem, mężu drogi, nie rozumiesz kobiet. To nie o to chodzi, że tam jest pełno. O to chodzi, że każda z tych sukienek już była na twojej żonie. Ale jak to tak może być? Trzeba żyć skromnie. To naucz swoją żonę najpierw żyć skromnie w miłości, a później oczekuj, że będzie to rozumiała. To jest inwestycja. To trzeba robić krokami. Powiem wam, co jak mężczyźni myślą, kobiety. Mężczyzna się żeni i uważa, że ma wierzącą żonę. I ta wierząca żona jest właściwie tak nie wiadomo po co. Bo on ma służbę na głowie, bo on będzie wielkim prorokiem, ewangelistą, liderem grupy domowej. A właściwie to żona mu przeszkadza. Tak byłoby, gdyby uczciwie powiedział, co myśli. Ale przecież małżeństwo to jest mąż i żona, którzy są jednym ciałem. Po co mi taka druga połowa ciała? No właśnie po to, żebyś był pełen. Żebyś nie był tylko połówką. Właśnie po to, żeby ta żona ci cały czas przypominała, jak wiele ci jeszcze brakuje. A ty, żebyś swojej żonie nieustannie przypominał, nie słowami, ale zachowaniem, jak wiele wam obojgu brakuje jeszcze. Bo przecież mamy być podobni do Chrystusa. To jest niesamowita inwestycja mieć męża lub żonę, ponieważ wtedy nie idziemy na skróty. Wtedy niestety krok po kroku przyglądamy się sobie, lustrem jest żona lub mąż. Aha, tego mi brakuje, tego mi brakuje, tego mi brakuje. No dzięki ci Pani za żonę. Ale wyobrażacie sobie, jak mąż mówi, dzięki ci Pani za tą żonę. Zaciśniętymi zębami. Ona naprawdę jest z nim szczęśliwa wtedy. Jeśli brakuje coś twojej żonie, usiądź z nią, zapytaj. Przecież macie możliwość, żeby podjąć jakąś decyzję. Niemożliwe? Nie, bo mąż zbiera na wędkę. Zrezygnuj z tej wędki dla swojej żony. Zrezygnuj, żono, ze swojej kolejnej sukienki na coś, co naprawdę jest potrzebne twojemu mężowi. Bo taka jest miłość. Ale jeśli zaczynacie toczyć bój jak na ringu, to się zawsze źle skończy. W kościele ludzie mają potrzeby. W małżeństwie mąż i żona mają potrzeby. Może nie rozumiemy tego, że mamy potrzeby, a może rozumiemy, że ja mam potrzeby, ale nie rozumiemy, że moja żona czy mój mąż ma potrzeby. No i wtedy zaczynają się problemy. Musimy brać pod uwagę, że ta druga strona też ma potrzeby. I rezygnujmy ze swoich potrzeb na rzecz potrzeb tej drugiej strony właśnie. No ale jak ona nie zrezygnuje ze swoich potrzeb na rzecz moich, to będziesz szczęśliwy, bo chrześcijaństwo polega na dawaniu. Uczeń Chrystusa to ktoś, kto daje. Daje, daje, daje. To jest agape właśnie, nie spodziewając się niczego w zamian. A gdyby ktoś powiedział, idź w pokoju, ogrzej się, nasyć się, a nie dałbyś im tego, czego ciało potrzebuje, co to pomoże? Nie wystarczą gładkie słowa. Muszą być jakieś decyzje, biorące pod uwagę potrzeby właśnie tej drugiej strony, twojej żony czy też twojego męża. Dzisiaj w ogóle będzie Jakub na topie. Idziemy do trzeciego rozdziału. 8:12. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słon zdrój nie może wydać słodkiej wody. Jaki jest język w naszym domu? Jakiego używamy języka? To jest bardzo ważne. Czy jest to język agresywny? Czy jest to język pokoju? Czy są to słowa powszechnie uważane za brzydkie? Czy jest to piękna polszczyzna? Tylko my wiemy, co się dzieje w naszych domach. I tylko my wiemy, jak wyglądają nasze rozmowy. Jest ciekawą rzeczą, że kiedy czytamy wypowiedzi Jezusa, Jego rozmowy, nawet te gwałtowne rozmowy, On nigdy nie użył niewłaściwych słów. Czy Żydzi nie przeklinali? Ależ owszem. Ale Jezus nigdy takich rzeczy nie robił. Jak jest w naszych domach? Biblia mówi, że język jest trudny do opanowania. Szczególnie wtedy, kiedy gotuje się w nas. Ale jeśli używamy języka niewłaściwie, to potrafimy nim zabić. Zabić męża, zabić żonę, zabić dzieci. Jest bardzo trudno później wydobyć tych ludzi z tego dołu. przekonać ich do tego, że to był jakiś wypadek przy pracy, jakaś sytuacja, która była nieprzewidziana. Jeżeli mamy tendencję do tego, żeby krzyczeć, przeklinać, używać brzydkich słów, źle słownie traktować męża, żonę czy dzieci, to powinniśmy zrobić wszystko przed Panem, żeby to zlikwidować. Dziękując Mu za rodzinę, ponieważ ona nam uzmysławia tę naszą słabość. Weźmy to pod uwagę i panujmy nad językiem. Jeśli jesteśmy rodzicami, czy zdarza nam się powiedzieć do dzieci, a z ciebie nic nie będzie? A ty jesteś taki głupi i zawsze głupi zostaniesz. To jest przeklinanie własnych dzieci. Są ludzie dorośli, którzy już dzisiaj mają lat 30, 40, 50 i którzy nie mogą się pozbierać w życiu, bo ciągle z tyłu głowy słyszą te słowa. I w jakimś sensie uwierzyli, że są beznadziejni, że są do niczego. To jest przekleństwo. Tak samo, jeżeli mówisz do swojego męża, żono, rzeczy, które w jakiś sposób go poniżają, możesz doprowadzić do tego, że on taki będzie w życiu. Bez poczucia wartości. Tak samo będzie wtedy, kiedy ty, mężu, będziesz mówił to samo i w taki sam sposób o swojej żonie. Dojdzie do tego, że w waszym domu będzie panował strach. Dlatego, że nikt nie będzie chciał narazić się na słowny atak. A znowu. A, nie mówiłem. Nie mówiłam. Co, znowu przyniosłaś jedynkę? Ty głąbie kapuściany. Ja wiem, że tak się dzieje w domach ludzi niewierzących. Ale w domach ludzi wierzących nie mogą takie rzeczy być obecne. Nie mają prawa być obecne. Nie dlatego, że ktoś zabronił, ale dlatego, że jesteśmy nowym stworzeniem, mamy nowy sposób myślenia, mamy fundament w postaci Jezusa Chrystusa. Korzystamy z pełni owoców obecności Królestwa Bożego w naszym życiu. Więc język jest wyrazem tego, co dzieje się w naszym wnętrzu. Pamiętajmy o tym. 13:18. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość, kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Czy jesteśmy zazdrośni, czy potrafimy być zazdrośni o to, że mężowi czy żonie się na przykład lepiej wiedzie w pracy niż mnie? Że ludzie bardziej ją czy jego szanują niż mnie? Ja wiem, że tak się dzieje w rodzinach ludzi niewierzących. Jak może być zazdrosny tak naprawdę o swoje ciało? Przecież mąż i żona są jednym ciałem. Nie kłamcie. Zdarza nam się kłamać w domu? Nikt nigdy nikogo w domu nie okłamał. Mamy nie, taty nie. Żony nie, męża nie. Z pewną nieśmiałością powiem. Niestety zdarza się i to zbyt często. Ze strachu, z obojętności. A czasami wiecie z jakiego powodu? Żeby nie robić problemów. Ale w tym momencie uczymy się kłamać. Uczymy się kłamać. Wiecie, powiem wam, że nie potrafiłbym okłamać swojej żony. Nie, że nie wolno mi, że mi zabroniła, że mam takiego jakiegoś cipa gdzieś, że jakbym kłamał, to od razu by się coś odezwało. Nie potrafiłbym jej okłamać. Nie umiałbym, po prostu. Czasami na tym tracę. Tak po ludzku. Bo się muszę do czegoś przyznać, co wcale nie jest miłe ani sympatyczne. Ale nie potrafiłbym jej okłamać. Wiem, że ludzie kłamią. I wiecie również, że tak się dzieje. Nie chodzi czasami o jakieś ogromne kłamstwa, że mąż ma drugie życie, żona ma drugie życie. Tak się też może zdarzyć, ale to rzadko. Tak naprawdę chodzi o drobne rzeczy. Umyłeś te naczynia, te dwa, które tam... Tak, umyłem. No. Nie będę się przyznawał, bo będzie problem. Jakie to ma znaczenie, ten rondel i ta szklanka? Ma znaczenie, ponieważ mogłeś powiedzieć prawdę i swój dom zachować światłości, ale okłamałeś i sprowadziłeś ciemność na swój dom. Dzieci często nie rozumieją tego, że kłamstwo jest czymś strasznym, ale tak się dzieje na ogół wtedy, kiedy rodzice nie zwracają uwagi na to, a może czasami sami kłamią i dzieci ich łapią na tym. W ten sposób dom jest w strasznym stanie. Nie wolno pod żadnym pozorem okłamywać siebie. To jest tak, jakby jedna półkula chciała okłamać drugą półkulę, bo jesteśmy jednym ciałem. Jednym ciałem. Nie możemy sami siebie okłamywać. Kłótliwość. Mówiliśmy coś na ten temat już. Nie powinniśmy być ludźmi kłótliwymi. Powinniśmy być w małżeństwie mądrzy. Rodzina musi być mądra, ale nie jakąś ludzką mądrością, ale tą, która z góry przychodzi. Duch Święty przynosi ze sobą jeden z darów pod tytułem mądrość. Kiedy jestem człowiekiem wierzącym, kiedy wypełnia mnie Duch Święty, to jednym z darów, które Duch Święty przynosi do życia człowieka, jest mądrość. To jest Boża mądrość. Boża mądrość. I ta mądrość jest czysta, czyli jest bezstronna w rozsądzaniu różnych trudnych sytuacji w rodzinie, w małżeństwie. Ta mądrość miłuje pokój, będzie dążyła do tego, aby w rodzinie, w małżeństwie był pokój. Będzie łagodna i ustępliwa. Nie będzie szukała swego nigdy. Będzie pełna miłosierdzia, czyli będzie pełna wybaczenia. Jeżeli nawet mój mąż, moja żona zrobi coś złego, to mądrość, którą mam, pozwala mi się uśmiechnąć i miłosierdziem potraktować całą sytuację. Po prostu wybaczyć. Powinniśmy wydawać w małżeństwie dobre owoce. Każdy z nas wie, jak smakuje dobry owoc, prawda? Dobry owoc smakuje, prawda? I chcemy go jeść. Mamy wydawać dobre owoce. Jeżeli moja żona będzie wydawała dobre owoce, to ja będę chciał z nią jak najczęściej być. Jeżeli ja będę wydawał dobre owoce, to moja żona będzie chciała jak najczęściej ze mnie jeść. Bo dobre to jest smaczne. Warto skosztować. Polecam. Jakub 4:1-4. Skądże spory i skąd walki między wami? Zdarzają się spory i walki między nami w małżeństwie? Sami wiecie. Czy nie pochodzą one z namiętności waszych? Właśnie stamtąd pochodzą. Dokładnie stamtąd. Z naszych egoizmów. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie, zazdrościcie i nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamierzając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarłomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Wiemy, o czym Jakub pisze. Jak to przenieść na grunt małżeństwa? Bardzo prosto. To, co dobre dla naszego małżeństwa, to możemy uzyskać w modlitwie wspólnej, we wspólnym myśleniu, w rozmowie, ale nie ciągnąc każdy swoją stronę. Bo wtedy zamyślamy tylko o tym, aby coś było dobrego dla mnie. A teraz wyobraźcie sobie, że tacy ludzie tworzą Kościół. No to jest katastrofa. Każdy ciągnie swoją stronę. Wersety 7-10. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się żałość obróci, a radość przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Oto jest rozwiązanie. Jeśli są spory, jeśli są problemy w małżeństwie, jeśli są jakieś rzeczy, które rzutują na niewłaściwe funkcjonowanie małżeństwa, to rozwiązanie jest takie jak tutaj. Poddajcie się Bogu. Poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jeżeli mimo wszystko będziemy dążyli do tego, żeby przeprowadzić swoją wolę, doprowadzimy do nieszczęścia, a czasami do katastrofy, do rozbicia małżeństwa. Poddajcie się Bogu. Biadajcie, smućcie się, płaczcie, zbliżcie się do Boga, On się do was przybliży. To jest droga do tego, żeby małżeństwo wróciło na właściwe tory. Nawet cała rodzina, żeby wróciła na właściwe tory. Nie ma innej drogi. No chyba, że ktoś uzna, że psychologia jest lepsza. No to cóż mogę powiedzieć. Jeszcze przejdźmy do listu do Efezjan, do rozdziału 4, wersety 25. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Pamiętajmy, wspomnieliśmy na samym początku, że Paweł, pisząc list do Efezjan, powiada, że to, co pomiędzy mężem a żoną, on odnosi do Kościoła. Tak więc to, co on odnosi do Kościoła, jednocześnie pokazuje nam, jakie powinny być relacje między mężem a żoną. Odrzućmy kłamstwa. Zawsze mówmy prawdę. Bo jesteśmy członkami jedni drugich. I 32 werset. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Czy potrafimy sobie wybaczać? Wiecie, że napisano na ten temat tomy. Stworzono mnóstwo różnych systemów, sposobów na to, żeby ludzie sobie i innym potrafili wybaczyć. Od razu powiem, jeżeli ktoś chce brnąć w te rzeczy, jego sprawa. Ale Biblia mówi wyraźnie, poddaj się Bogu. Poddaj się Bogu, a odwróć się od wszystkiego, co nie jest Boże. Przeciwstaw się diabłu i znajdzie się rozwiązanie dla naszej rodziny, dla naszego małżeństwa. Poddaj się Bogu. Czy małżeństwo nie powinno być związkiem ludzi, którzy są wobec siebie uprzejmi? Czy jesteśmy wobec siebie uprzejmi w małżeństwie? Są takie proste rzeczy. Wiem, że feministki mogą się zdenerwować, ale pewnie ich tu nie ma. Jesteś ze swoją żoną, pójdź ją przodem. Otwórz jej drzwi, jeśli to możliwe. podaj jej ramię, żeby się mogła oprzeć, kiedy idziecie na spacer, czy też jesteście gdzieś zaproszeni. Bądź uprzejmy dla niej. Jeżeli widzisz, że ma kłopot z noskiem, dyskretnie znajdź chusteczkę i dyskretnie jej podaj. Wiecie, co to znaczy? Znaczy, że jesteś na niej skupiony. Obserwujesz ją. Widzisz jej potrzeby i starasz się być wobec niej uprzejmy. Wiecie, to kiedyś takie słowo funkcjonowało, gentleman. Dzisiaj to jest słowo, którego prawie nikt nie rozumie. A to jest dobre słowo. Obserwuj swojego męża. Ty też możesz uprzejma być dla niego. Możesz się do niego uprzejmie zwracać. Możesz podkreślać jego ważność wobec innych ludzi. Jak dobrze być uprzejmy w związku, prawda? Ktoś powie, no chłop bajki opowiada. Ale tak ma wyglądać małżeństwo. Bo tak ma wyglądać Kościół. No to tak ma wyglądać małżeństwo. Serdeczni. Kiedy ostatni raz uśmiechałeś się do swojej żony? Ja nie mogę, bo nie mam zębów. A czemu nie masz zębów? No a po co? Jak po co? Czy twoja żona nie chciałaby mieć męża, który ma pełno szczęk? No chyba jednak chciałaby, prawda? To tak estetycznie. Nie wiem, czy panowie wiecie, że kobiety są estetkami. My zbudujemy dom i właściwie po zbudowaniu domu możemy się tam wprowadzić. Nie muszą być ściany pomalowane, nawet okien nie musi być. A kto tam myśli o firankach, o podłogach, o tej lampce tam na sofie gdzieś, obok sofy stojącej, o tych obrazkach koniecznie 4 pory roku. A takie są kobiety. One zupełnie inaczej myślą. Kiedy ostatni raz kupiliście swojej żonie kwiatek? O, pół roku temu miała urodziny. Nie. Nie z okazji, bez okazji. Kiedyś miałem taką rozmowę przedmałżeńską. Pamiętam ją, jakby wczoraj była. Przychodzi do mnie młody człowiek, młody mężczyzna i mówi: no chciałbym się z tą konkretną dziewczyną ożenić. Mówię, no a w czym problem? No bo ona raz chce, raz nie chce. A ty chcesz? No chcę. No to jeżeli chcesz, to daję ci dobrą radę. Idź do kwiaciarni, kup piękny bukiet kwiatów, pojedź do niej, uklęknij przed nią i powiedz, że chcesz się z nią ożenić. Czy ona przyjmuje twoje oświadczenie? I on tak stoi przede mną i tak widzę, że błądzi tym wzrokiem i mówi: a po co kwiaty? Tacy są mężczyźni. Nie powiem wam, kto tak reaguje. Ja czasami przynoszę kwiaty i słyszę: ale po co? Nie trzeba było. A później ktoś do nas przychodzi i pyta się: o, jakie ładne. No to mój mąż mi kupił. Tak reagują kobiety. To naprawdę nie kosztuje zbyt wiele. Możesz iść na łąkę i możesz zerwać z łąki. Tak będzie zadowolona i tak. Byle nie z klombu przed blokiem, bo to trochę dziwnie by wyglądało. Takie proste gesty. Odpuszczajcie sobie wzajemnie. Mam, panowie, do was pytanie. Czy ktoś z was pamięta, tak jak tutaj teraz siedzimy, kiedy ostatnio wasza żona zrobiła wam coś nieprzyjemnego? Czy ktoś pamięta taką rzecz? Wiem, że się nie przyznacie. Ale chcę wam powiedzieć tak. Jeżeli pamiętacie, to znaczy, że jej nie przebaczyliście. I przy okazji pierwszej, najbliższej konfrontacji przypomnijcie jej to. Jak ona was strasznie zawiodła. I odwrotnie. Panie, też potraficie pamiętać. I przy najbliższej okazji mąż się dowie: a Karolina dostała kwiaty. A ja kiedy ostatnio? Życie składa się z drobnych rzeczy. Ze skarpetek na lampie. z wylanego mleka w kuchni, z prania, które się nie doprało po prostu. Może ktoś nie dopilnował, może pralka zepsuta. I wszystko można różnie skomentować. Jak możesz? No zawsze przecież na lampie były moje skarpetki. No co za problem, no. No ale już nie mieszkasz sam. Czemu nie kupisz mi nowej pralki? Nie widzisz, że nie pierze? I tak krok po kroku. Albo mąż, albo żona mówi, ja tego nie wytrzymuję. Wiecie, znałem pewnego pastora, którego niezwykle kochałem i mogę powiedzieć, że to był Boży mąż. I on tak mniej więcej koło czwartku, piątku miał taki zwyczaj, że wychodził z domu na długi spacer. Wiecie dlaczego? Sam był w gorącej wodzie kąpany, ale jego żona potrafiła mu tak przyłożyć, że on już mógł tylko pójść na spacer. A przecież oboje kochali Boga. Ale nie dbaliśmy o te szczegóły. Nie dbaliśmy o to, żeby komfort naszego duchowego życia był odpowiedni. Jeżeli myślimy, że życie polega na tym, żeby przeżyć, no to przepraszam, w więzieniu też ludzie robią wszystko, żeby przeżyć. Ale w małżeństwie ludzie mają przeżywać życie. Dlatego, że to ich uczy wielu rzeczy. To ich zmusza do tego, żeby podejmowali każdego dnia mądre decyzje, mając na uwadze tę drugą osobę, a nie siebie. Bardzo wielu ludzi, którzy żyją w kościołach, są w kościołach, gdybyście zobaczyli ich domy, bylibyśmy zdruzgotani. Ponieważ na co dzień te domy nie wyglądają jak domy chrześcijan, ale wyglądają jak domy ludzi ze świata. Dlatego, że nie dbają o szczegóły. To często są ludzie, którzy naprawdę kochają Boga. To nie jest tak, że to są ludzie niewierzący, ale nie zwracają uwagi na te wszystkie rzeczy, o których Biblia mówi. Oczywiście, jeśli mamy bliskość Boga, jeśli mamy bliską społeczność z Bogiem, to nie umkną nam te szczegóły, bo Duch Święty będzie nam o nich przypominał. A my, znając swojego męża, znając swoją żonę, będziemy robili wszystko, aby ci ludzie mieli lepsze życie. Żeby ich było po prostu dobrze z nami, ze mną, z Tobą. Jak sprawić, żeby małżeństwo, o którym mówimy, takie właśnie było? Bo może ktoś powie, tak chciałbym, ale nie wychodzi mi. Co mogę zrobić? No to zobaczmy, co mówi nam Boże Słowo. Sięgniemy tylko do jednej księgi, do pierwszego listu Jana. I tam się dowiemy paru ważnych rzeczy. Myślę, że przede wszystkim o nas. Drugi rozdział, wersety 9-11. Ja to przeczytam trochę w kontekście małżeństwa. Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swojego współmałżonka, w ciemności jest nadal. Kto miłuje swojego współmałżonka, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi swojego współmałżonka, jest w ciemności. W ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Może ktoś powiedzieć, że przecież nie ma nienawiści do swojej żony czy męża, ale weźmy pod uwagę, że język grecki w tym miejscu mówi niekoniecznie nienawidzieć. To słowo również oznacza nie cierpieć, mieć wstręt, czuć odrazę, nie lubić. Jeśli więc mówisz, że jesteś wierzącym człowiekiem, a nie lubisz, nie cierpisz, źle traktujesz swoją żonę, swojego męża, kłamiesz. Jesteś daleki od życia w światłości, od życia z Bogiem. Czwarty rozdział, 19-20. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzę brata swego. Tu jest użyte to samo słowo. Kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje męża, żony swej, których widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Czy wierzymy, że mąż, którego mam, jest darem Bożym dla mnie? Czy wierzysz w to, żono? Czy wierzysz, mężu, że ta kobieta, która jest obok ciebie, jest Bożym darem dla ciebie? Jeżeli tak nie myślimy, to nie będziemy cenili tych ludzi. Nie będziemy ich doceniali. I nie będziemy Bogu wdzięczni za nich. A to się przerodzi w wielkie trudności w codziennym życiu. I 5:1. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Twój mąż, twoja żona narodzili się z Jezusa Chrystusa. Miłujesz ich? Zadaliśmy pytanie, jak zrobić, żeby nasze małżeństwo mogło ulec pewnej zmianie, praktycznej zmianie. Przede wszystkim powiedzieć sobie prawdę. Sobie. Ja mam całą masę rozmów za sobą z mężczyznami, którzy przychodzili, skarżyli się, że żony ich są nieposłuszne, że ich żony nie wypełniają domowych obowiązków. I było mi wstyd tego słuchać, wiecie? Bo jak może mężczyzna przyjść do drugiego mężczyzny i żalić się, że jego żona jest taka, czy siaka, czy inna jeszcze? To jest nieporozumienie. Ja rozumiem, że gdyby się okazało, że żona go zdradziła, jest problem pewien, to oczywiście można rozmawiać. Ale skarżyć się, że moja żona jest nieposłuszna? Toż ja bym się nawet nie skarżył, że mój pies jest nieposłuszny. A co dopiero, gdybym miał się skarżyć, że moja żona jest nieposłuszna? Ludzie. A jaki ona ma obowiązek być posłuszna? No tak Biblia mówi. A czy ta Biblia nie mówi, że ta żona ma prawo cię ukrzyżować? To, co może zmienić nasze życie, to prawda. Prawda o tym, kim naprawdę jestem. Jakim jestem człowiekiem? Czy naprawdę jestem wierzącym człowiekiem? Biblia mówi, że jeśli jestem wierzącym człowiekiem, to będę kochał swoją żonę, swojego męża. Koniec. Ale jeśli nie kocham swojego męża, swojej żony, to nie jestem wierzącym człowiekiem, bo tak mówi Biblia. Nie dlatego, że tak mówi pastor. Tak mówi Biblia. A jeśli nie kochasz swojej żony, swojego męża, to jak kochasz ludzi w zborze? No tak samo jak swojego męża czy swoją żonę. Dokładnie tak samo. Skąd taka miłość? Czy w ogóle jesteśmy do takiej miłości zdolni? List do Galacjan 5:22 uczy nas, że w życiu wierzącego człowieka pojawiają się owoce Ducha Świętego. Jednym z tych owoców jest miłość. Tak więc nie ma powodu, dla którego człowiek wierzący nie miałby w sobie miłości. Bo skoro jest wypełniony Duchem Świętym, to ten Duch Święty wydaje owoc. My czasami nie rozumiemy tego. Myślimy, że to my mamy wydawać owoc. Nie, to Duch Święty w nas wydaje owoc. I to jest owoc miłości między innymi. A więc my czerpiemy z tego niewyczerpalnego źródła, jakim jest obecność Boga w naszym życiu. Jesteśmy zdolni do miłości. Jesteśmy zdolni do tego, żeby kochać żonę, męża, dzieci i całą rodzinę. Jesteśmy do tego zdolni. Bóg nas do tego uzdolnił. Pytanie, czy my chcemy korzystać z tej zdolności? Czy chcemy korzystać z tego potencjału, który jest obecny w naszym życiu? Oczywiście, jeśli jesteśmy wierzącymi ludźmi, to zaznaczam od samego początku. Jeśli dojdziemy do wniosku, patrząc na nasze życie, że nie kochamy Boga, to zrozumiemy, że nie jesteśmy zdolni kochać ludzi, w tym mojej żony i mojego męża i moich dzieci. A więc trzeba zacząć od początku. Poddajcie się Bogu, poddaj się Bogu. Wyznaj swój grzech i rozpocznij na nowo. Czasami ludzie mówią, no ale ja już nie wiem, pastorze, czy jestem narodzony na nowo, czy nie. Wtedy mówię zawsze to samo. Jeśli nie jesteś pewien, to zacznij tak, jakbyś nie był narodzony na nowo. Zacznij od początku. Bo to jest jedyna droga do tego, żeby przejść całą tę drogę i zewlec z siebie starego człowieka i przyoblec nowego człowieka. I na koniec dbajmy o szczegóły. Naprawdę twój mąż nie może się z tobą rozwieść. Mogę sobie na wszystko pozwolić. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Kochana siostro, jeśli masz męża, uczesz się dla niego. Zadbaj o siebie. Bądź zawsze najpiękniejsza dla niego. Zawsze bądź gotowa do tego, żeby mu usłużyć. Kochany mężu, jeśli masz żonę, a jest ona chrześcijanką, a ty jesteś chrześcijaninem, nie bazuj na to, że cię nie zostawi. Nie bazuj na tym, że obojętnie co zrobisz i tak będzie musiała z tobą być. Zadbaj o siebie. Niech ona jest dumna z ciebie. Niech się cieszy tobą. A zobaczysz, jak wiele radości będziesz miał w domu. Troszczmy się o siebie wzajemnie. W drobnych, naprawdę drobnych rzeczach. Mąż myje ręce. Podejdź z ręcznikiem. Mało nie umrze na zawał serca, trudno. Ale zobaczy, że się o niego troszczysz. Twoja żona nieśmiało ci sugeruje, że może byśmy poszli do sklepu. Nie uciekaj tam, gdzie sklepów nie ma. Zawieź ją. Idź sobie na kawę. Przyjdzie za godzinę, będzie szczęśliwa. Nawet nic nie kupi. Ale będzie szczęśliwa. To są takie drobnostki. Ale one oczyszczają atmosferę. One sprawiają, że możemy rozmawiać wtedy o rzeczach poważnych. Że możemy myśleć o rzeczach ważnych. Że możemy nawet myśleć wtedy o wyjeździe na misję. I o życiu w trudnych warunkach. Ale jeśli ciągle będziesz wojował ze swoją żoną, albo ciągle będziesz wojował ze swoim mężem, no to tak będziecie wojownikami do końca swojego życia i niczego nigdy nie dokonacie. Za wyjątkiem tego, że się poranicie i będziecie tylko płakać. Już nie wspomnę o tym, co wasze dzieci wyniosą z waszego domu. Wiecie, że dzieci często powielają życie swoich rodziców. Jak już naprawdę nic nie chcecie zmienić, to pomyślcie o swoich dzieciach. I pomyślcie, czy chciałbym, żeby moje dziecko żyło tak jak ja. I dojdziesz do wniosku, że nie. To w te pędy do swojej żony przeproś ją i odwrotnie. Żono, nie chcę, żeby moja córka żyła tak jak ja. W te pędy do swojego męża przeproś. Aby wasze dzieci mogły wyrosnąć na wspaniałych ludzi. Jeśli kogoś uraziłem, to niechcący, nie chciałem, ale jeśli to kogoś doprowadzi do zmiany swojego myślenia, to cieszę się, że kogoś uraziłem, dlatego że to pomoże nam uczynić konkretne kroki w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że nasze życie, takie codzienne, to są bardzo praktyczne sprawy. Miłość się realizuje wtedy, kiedy się myjemy, wtedy, kiedy jemy, wtedy, kiedy sprzątamy, wtedy, kiedy dajemy jedzenie psu, wtedy, kiedy malujemy, wtedy, kiedy, nie wiem, trawnik obrabiamy. Nie lubię tego, ale kiedy moja żona prosi, wiecie co, idę. Ale doszedłem do wniosku ostatnio, że to nie jest takie złe zajęcie, bo można się wtedy modlić. Więc jakoś to rozwiązałem. Jest wiele takich rzeczy, które wydają się zupełnie nieistotne, ale one decydują o jakości naszego wspólnego życia. Właśnie one. Wyobraź sobie szczęście na twarzy twojej żony, jak ściągnąłeś skarpetki i odniosłeś do brudniaka. A żona cud. Cud. Wreszcie na tej lampie nic nie ma. Możemy się wzajemnie zaskakiwać, pozytywnie zaskakiwać. Kto nas, mężczyzn, zna lepiej od naszych żon? No chyba tylko Pan Bóg. Dlatego, słuchajcie panowie, łatwo zaskoczyć nasze żony. Bo one wiedzą, co my zrobimy za chwilę. A my nagle, nie tak. A jak będzie taka niespokojna, będzie chodziła, dopytywała się, o co chodzi w ogóle? Co ty chcesz uzyskać, moja droga? Kocham cię, to z miłości do ciebie. No tak, Ale jak to będzie na drugi dzień, na trzeci dzień, na czwarty dzień, to w końcu uwierzy, biedna. I wtedy sobie pomyśli, no to ja też go muszę zaskoczyć. Tylko uważajcie, bo podobno my jesteśmy narażeni na zawał serca. Także stopniujcie. Zakończyliśmy uśmiechami, ale wiecie co? Jeżeli uczciwie podejdziecie do tego, to zobaczycie, że to właśnie te szczegóły, te drobnostki stanowią o naszym życiu. I jeżeli tam jest okej, to małżeństwo jest wspaniałe. I Kościół, który gromadzi takie małżeństwa, jest wspaniały. Tak, chcę to troszeczkę namieszać na koniec. Ja wiem, że może być to kontrowersyjne. Ale mówimy o małżeństwie. Zdarzają się takie sytuacje w kościołach, że niestety ludzie wierzący z różnych powodów rozchodzą się. Niestety takie sytuacje się zdarzają. Żeby w ogóle dojść do tego miejsca, trzeba byłoby wiele rzeczy powiedzieć wcześniej, ale nie mamy na to czasu. Zacznijmy od tego, że zdarzają się takie sytuacje. I co wtedy? Co wtedy Kościół? Co wtedy my jako ludzie wierzący? Jak traktujemy takie osoby? Też warto byłoby się nad tym zastanowić. Nie można ich traktować jak czarne owce. Wiecie, na ogół tak jest, że taki związek kończy się tym, że jedna osoba znika w świecie. Tak na ogół się to kończy. Ale druga zostaje. Jest w kościele. Jak takich ludzi traktować? Chyba nieźle nam doleje. Jak takich ludzi traktować? Czy mamy takie doświadczenia? Jeśli mamy, to czy one są właściwe? To jest bardzo ważny problem w czasach, w których też do naszych kościołów przychodzą z kolei ludzie, którzy są po rozbitych małżeństwach. Co, zamkniemy im drzwi do kościoła, nie wpuścimy ich do kościoła? A jeśli już ich mamy w kościele, to co z nimi zrobić? Jak ich traktować? Ja nie mam czasu, żeby o tym mówić. Chciałem tylko, żebyśmy uzmysłowili sobie, że złe życie ludzi wierzących może doprowadzić do rozbicia małżeństwa. To nie są żarty. Może tak być. Dlatego tak bardzo powinniśmy dbać o małżeństwo. A jeśli już się wydarzy taka sytuacja, to musimy w jakiś sposób tych ludzi traktować. Ja wiem, że ja mnóstwo pytań tutaj stawiam, ale jeśli kiedyś będziecie mieli ochotę, wasz pastor trochę zna mój stosunek do tych sytuacji. I jeśli uznacie jako zbór, że warto o tym rozmawiać, proszę bardzo. Mogę o tym rozmawiać, mogę o tym mówić, bo myślę sobie, że tutaj Kościół często nie zdaje egzaminu. Bardzo często. No to tak może twardy orzech do zgryzienia na noc. Ale jeżeli coś miłego sobie małżonkowie teraz powiedzą przed snem, to będą dobrze spali. Deszcz na dachu to jest coś fantastycznego do snu. Życzę wam Bożego błogosławieństwa. No i do zobaczenia w czasie, w którym Bóg zechce, żebyśmy się znowu spotkali.